No i jest, no i się zaczyna, no i znowu poranek w Net i żółta łódź podwodna wypłynęła, tym razem wypłynęła w Gdyni. Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, poranek w Net 1 października 2018 roku. Jesteśmy w centrum filmowym w Gdyni, jesteśmy na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. W dodatku, proszę Państwa, właśnie przychodzi ktoś, dzięki komu tutaj jesteśmy. Proszę bardzo, na chwilę. Proszę Państwa, 10. edycja festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci i w tej chwili w studiu, chociaż na chwilę, sprawca całego tego zamieszania, Arkadiusz Gołębiewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, przyjechaliście mnie z samego rana. Myślałem, że idę, nikogo nie ma, to widzę, że słońce wstaje i praca wre.
I praca wre, tak. I radio Wnet też
pracuje. Pięknie przez słońca, patrzę za oknem, także ważne, ważne, urokliwe miejsce, ale też i...
Pierwsze dwa dni festiwalu minęły, 10. i co?
No dosyć intensywne. Intensywne, bo wydarzeń bardzo dużo. Można byłoby, myślę, obdzielić kilka wydarzeń. Ale z takich ważnych, mniejszych rzeczy, że kończy się dzisiaj projekt MDH. Tak? To jest sobota, niedziela, poniedziałek. Był trzydniowy projekt, więc kończymy wieczorem dużą galą. Tutaj na placu Grunwald, na który patrzę za oknem, będzie duży pokaz mody. Będziemy nagradzać filmy, spektakle teatralne i po raz pierwszy inicjatywę społeczną. Cztery konkursy w dosyć świeżym właśnie projekcie, jakim jest Mód dla Historii. Spotkanie wyjątkowe, bo przez chwilę w windzie, na przykład w hotelu, spotykam panią, Amerykankę, mówiąc po angielsku pięknie. Okazuje się, że z tego projektu National History Day biegnie po godzinie 10 pierwszy spektakl właśnie o Jelenie Sendlerowej. Pojawia się z korytarza, wychodzi pani Krystyna Siemiątkowska, córka żołnierza niezłomnego, który uciekł kutrem pod koniec lat 40. Przyjechała dzisiaj do nas specjalnie ze Stanów Zjednoczonych z córką, żeby poszukać wydawcy dla wspomnień, książkę wspomnienia ojca. Więc ten świat rzeczywiście zrobił się tak międzynarodowo, już nie tylko Czesi, Węgrzy, ale również sporo Amerykanów. Więc to też myślę, że taka jest nowość tego festiwalu, że wielość inicjatyw, które tutaj istniały, one się rozwijają i dochodzą kolejne, więc to już nie jest tylko właśnie pokaz filmów o przewracających historię, co jest najważniejsze, ale też i szereg różnych aktywności, które obudowujemy cały ten nasz festiwal, więc wczorajszy dzień była duża wystawa, otwarcie wystawy Polska-Węgry. Wspaniali goście, którzy nas zaszczycili, od Zdzisława Krasnodębskiego poprzez panią Julię Przyłębską, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Wiele osób, wielu świadków historii, jak pani Mirecka Loriś, 103 lata, pani Maria Wittner, skazana na karę śmierci za węgierskie powstanie. I tak można mnożyć, mnożyć i mnożyć, także naprawdę tego jest dużo. Więc warto przyjechać. Dzisiaj jest też co słychać w radio, co jest ważne. Dzisiaj jest konkurs na dokument radiowy. Mamy 11 dokumentów radiowych, reportaży pod przewodnictwem Henryka Rosena, ale jest i Anna Sokudewicz, jurorem Piotr Witt z Paryża, czy Irena Piłatowska ze studia reportażu, także myślę, że to nie tylko konkurs, ale też okazja przeprowadzenia warsztatów dla radiowców, zastanowienia się, jaka jest forma naszego dokumentu, zarówno filmowego, jak i radiowego.
Ja tylko powiem, że pani Krystyna Siemiątkowska będzie po 8.30 u nas dzisiaj gościem w poranku Wnet. Mam nadzieję, że też razem z córką i opowiedzą o podporuczniku Tadeuszu Siemiątkowskim. Z panią Marią Mirecką Loryś rozmawialiśmy wczoraj i gdzieś ten dźwięk pewnie w poranku Wnet dziś albo jutro się pojawi, ale jest też bardzo takich dużo spotkań okołofilmowych, właściwie taka wielka rozmowa o Trójmorzu.
Duża rozmowa o Trójmorzu. Chcemy do naszej przygody festiwalowej zapraszać nie tylko świadków historii, osób, które opowiadają o polskiej historii najnowszej, ale chcę pokazywać to, co łączy nas w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Trójmorza. I stąd i goście są i z Łotwy, i z Czech, i duża reprezentacja Węgier, łącznie z panią ambasador Węgier w Polsce. No tak jest dużo. Myślę, że ta polska historia jest czymś wyjątkowym, ale jeśli zaczynamy poznawać tę złożoną historię innych krajów, ona jest w wielu miejscach bardzo, bardzo podobna i na przestrzeni tych ostatnich 100-200 lat wiele mamy wspólnego i wiele nas łączy, żeby opowiadać właśnie o tej wspólnej historii i zastanawiać się, co jest w tym bloku krajów, można mówić, takich postkomunistycznych, też dodatkowym takim wspólnego, że dzisiaj stanowimy jakąś pewną wyjątkowość, myślę, że w Unii Europejskiej. Teraz jesteśmy takimi ubogimi krewnymi, ale okazuje się, że jesteśmy bardzo mocni, jeśli chodzi właśnie o taką warstwę, myślę, duchową, o taki kręgosłup, kapitał moralny, to zawsze podkreślaliśmy, że był ważny właśnie panel dyskusyjny i teraz i to jest istotne, tak, co wynieśliśmy, co przez te trudne lata w sobie dziś zakonserwowaliśmy, co wzmocniliśmy się, co dzisiaj myślę jest ważną, takim elementem naszej wrażliwości, zarówno w opowiadaniu, w różny sposób wyrażaniu swoich artystycznych przeżyć, jak również i w takiej strefie, sferze geopolityki. Myślę, że to jest jakby tak ważne miejsce, się staje takie duże miejsce dyskusji zarówno o sztuce, jak i właśnie o sprawach bieżących polityki czy geopolityki.
To wracając już na zakończenie, żeby już dać odpocząć gardłu pana dyrektora, czy coś wśród tych młodych twórców pojawiło się ciekawego? Czy pojawili się jacyś tacy ludzie, albo może potencjalni scenarzyści, którzy jakoś zaniosą to przesłanie dalej?
Podobnie w konkursie z młodych dla historii jest podobnie jak w dużym konkursie, czyli zaczynamy opowiadać troszeczkę, te historie się powtarzają. W tym, że w tych młodych dla historii jest ta wyjątkowość, że poznajemy historie, które byśmy pewnie nigdy nie dotarli. To dużo jest historii bardzo osobistych, prywatnych, o dziadkach, o prababciach i myślę, że to jest taka wyjątkowość tego konkursu, że pokazywanie, nagrywanie dziadków swoją komórką, czy tabletem, czy innym jakimś urządzeniem, którym dostępnie jest możliwe, realne, sprawia, że poznajemy właśnie historię tej Polski gdzieś usianej, z dala od dużych centrów. Historie bardzo intymne, historie bardzo rodzinne i myślę, że to jest wartość tego projektu. Myślę, że to jest ciekawością tegorocznej edycji i tak naprawdę pomysłu na to, żeby zaprosić do kolejnej konkurencji takich młodych, nie nazywać to dobrze, aktywistów, różnych społeczników lokalnych, żeby wyłuskiwać z terenu bardzo ciekawe inicjatywy właśnie społeczne. To jest po raz pierwszy robimy, taką nagrodę fundujemy. Ona jest piękna statuetka, właśnie taka pokazująca, że uruchomienie innego działa, jak kostka domina, uruchamia kolejne inne działania i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tutaj wzmacniać się w takim poczuciu, że to, co robimy, daleka właśnie od miasta wojewódzkiego może, daleka od stolicy, że to ma sens, jest bardzo ważne i może zainspirować znacznie inne, ciekawsze, może wydawać by się mogło, projekty tworzone w dużych miastach. I to chcieliśmy, żeby te inicjatywy małe, lokalne, czy to gra terenowa, czy może jakaś akcja, paczka dla sąsiada, czy bieg okolicznościowy, mecz, żeby to wszystko tutaj zgromadzić, raz, żeby zaprezentować bogactwo naszych pomysłów, a z drugiej strony, żeby uczestniczyć w ważnych warsztatach dla organizacji pozarządowych, no, bardziej się jeszcze profesjonalizować i skuteczniej aplikować pośrodki, które są niezbędne, żebyśmy mogli swoje projekty zrealizować.
A na festiwal zapraszamy jeszcze i dziś, i jutro. Radio Wnet też do jutra tutaj będzie i będziemy dalej tą historię opowiadać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze się pojawię. A teraz mam Witold Pileckiego, z Auschwitz, w angielsku wydany, także tutaj prezenty dla naszych gości z Ameryki, także tu pędzę dalej. Dziękuję.
Proszę pędzić dalej. Arkadiusz Gołębiecki, dyrektor, reżyser i dyrektor festiwalu Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci, bo my tutaj z Porankiem Wnet jesteśmy na 10. edycji festiwalu w Gdyni, w Centrum Filmowym. A teraz mała, krótka wycieczka do tego, co się wydarzyło wczoraj. Wczoraj, proszę Państwa, finał Mistrzostw Świata w siatkówce, dramatyczny mecz Polska-Brazylia i pewne zwycięstwo naszej reprezentacji. Posłuchajmy przez moment.
Bruno będzie ryzykować. Zaserwował. Jest. Kubiak to przyjmuje. Kurek! Yeah! Koniec! 2 25 do 23. Polska zwycięża w tym trzecim secie i Polska pokonuje Brazylię w wielkim finale Mistrzostw Świata 3 do 0. Proszę Państwa, jesteśmy najlepsi!
Jesteśmy najlepsi. Fragment komentarza wczorajszego Telewizji Polskiej. Polska wygrała z Brazylią 3-0. Siatkówka mężczyzn. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy mistrzami świata. Nie pierwszy raz zresztą.
Radio Poranku.
A w naszym studiu tutaj na piętrze Festiwalowego Centrum w Gdyni redaktor Marcin Wikło w polityce.pl w sieci. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To są sieci w sieci. Jaki jest aktualny stan?
Sieci.
I to nie jest twój pierwszy pobyt na festiwalu.
Tak, i to jest trudne do policzenia, bo jestem, odkąd festiwal jest w Gdyni, to jest chyba 6 albo 7 raz. Rzeczywiście aż miło popatrzeć, jak to się rozwija. Arek Gołębiewski, którego przed chwileczką gościłeś, powiedział na tej edycji 10. jubileuszowej, że usłyszał takie zdanie: Arek, ty kiedyś miałeś przedszkole, jak byłem tutaj poprzednio od pewnego człowieka, a teraz masz uniwersytet. I rzeczywiście to są takie studia historyczne. To są studia historyczne, ale nie tylko dla studentów, ale tak naprawdę dla każdego, bo wielką wartością w mojej ocenie, taką największą tego, co się tutaj dzieje, to jest to spotkanie międzypokoleniowe, czyli na przykład pani Maria Mirecka-Loryś, 103 lata, ale też gimnazjaliści i licealiści. I co ciekawe, to są te pokolenia, które się do siebie bardzo przyciągają. Pani Maria uwielbia otaczać się młodymi osobami, uwielbia ją opowiadać, ma mnóstwo do opowiedzenia. Przez ponad 50 lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, nie opowiadała tych swoich historii, ma potrzebę dawania tego świadectwa i właśnie wśród tych najmłodszych ma to audytorium i opowiada tę historię. To połączenie, do którego namawiamy, do którego zachęcamy, także jest rząd z retrospektywami festiwalu po kraju wraz z Arkiem i z takimi przyjaciółmi, z którymi to tak naprawdę powstaje. Zachęcamy do tej aktywizacji, zachęcamy do takich wyciągania wspomnień, bo hasło "nagraj dziadka komórką" jest tylko takim kluczem do pewnej rozmowy, bo w naszej ocenie każda historia zaczyna się gdzieś przy rodzinnym stole, w rodzinnym albumie. Każda fotografia rodzinna to jest pewna historia, o którą wnuczek może dziadka dopytać. I wtedy u dziadka, u babci uruchamiają się jakieś szufladki pamięci. Ktoś pamięta może jakiegoś sąsiada, jakiegoś kuzyna. To są te historie, do których centralnie nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Tak, dowiadujemy się z lokalnej prasy, z lokalnych portali, z tych takich filmów, które są przywożone tutaj na konkurs Młodzi dla Historii.
To jest też tak, że festiwal bardzo chyba rozszerzył tą swoją taką czasową panoramę, bo kiedyś to były głównie te lata tuż powojenne i II wojna światowa, a teraz jest i czasy Solidarności, i ci zapomniani bohaterowie sierpnia, a z drugiej strony są też filmy, które mówią o I wojnie światowej, o armii Hallera.
I bardzo dobrze, tak, bo o ile tak, no rzeczywiście kiedyś to byli żołnierze wyklęci, festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Ja mam wrażenie, że niestety ten czas już trochę przegraliśmy, to znaczy przypominanie żołnierzy wyklętych przegraliśmy, ich w większości nie ma, odchodzą na naszych oczach ostatni pojedynczy i to jest taki realny oczywiście kłopot, a kilka lat temu na tym festiwalu padło takie zdanie, że dokładnie taki sam problem za chwileczkę będziemy mieli z naszymi bohaterami Solidarności, którzy gdzieś tam na tym drugim planie teraz funkcjonują na obrzeżach życia publicznego, a za chwileczkę biologia jest przeciwko nam i ich też już za chwilę nie będzie, więc na przykład ja ze wzruszeniem obejrzałem wczoraj film Marii Dłużewskiej, Andrzej Kołodziej, bardzo polska historia, pierwszy polski film, to aż niewiarygodne, o strajku w Gdyni, w stoczni imienia Komuny Paryskiej i to jest wartość tej aktywizacji jakby i poszerzania, że zaczynamy mówić o tej historii, wydawałoby się nieodległej, no ale przecież to już się robią dziesiątki lat i za chwileczkę tych osób po prostu nie będzie.
To jest też jednak niesamowite, jak bardzo o takich postaciach jak Andrzej Kołodziej zapomniano. Przecież to jest jeden z ludzi, którzy był współtwórcami tego przełomu, który w Polsce się dokonał. No,
tak jak mówię, Andrzej funkcjonuje gdzieś blisko takiego życia publicznego albo gdzieś na jego obrzeżach i powiedzmy, że o Andrzeju nie zapomniano albo sobie fajnie przypomniano o nim kilka lat temu. Natomiast wczoraj w tym filmie padły takie stwierdzenia, że aż sala się podnosiła, że w Gdyni strajkowało 60 tysięcy osób. i gdzie oni wszyscy są, tak? Andrzej to jest ten top, to był ten lider, przywódca, to jest ktoś, kto zagwarantował im pewną niezależność, pociągnął, nadał rytm temu strajkowi, no ale gdzie jest te 59 999 kolejnych, tak? Czy o nich pamiętamy? Jest taka gorzka pigułka w tym filmie, że to są ludzie, którzy niejednokrotnie mają głodowe emerytury, głodowe renty, nie stać ich na wakacje, że działa przez Romana Zwierca naprowadzony w Jastrzębiej Górze taki dom dla weteranów Solidarności Walczącej, gdzie po prostu na normalne w czasy coś wydawałoby się zwykłego, mogą z rodzinami przyjechać i niejednokrotnie jest to jeden taki wyjazd nad morze przez wiele lat dla tych osób i odpoczynek.
Powiedzieli, że przegraliśmy walkę z czasem w takim sensie, że część tych bohaterów po prostu odeszła, zanim Polska postanowiła się nimi zająć. Pytanie, czy wygraliśmy bitwę o pamięć historyczną, czy to wcale nie jest takie oczywiste?
I widzisz, to jest taka dyskusja, która towarzyszy nam na tym festiwalu od samego początku, bo to w założeniu miały być nie tylko filmy, ale jeszcze coś więcej. Plus, to były te panele dyskusyjne, które w tym roku, ja co roku mówię, a w tym roku wydają mi się wyjątkowo atrakcyjne, ale w tym roku znów mieliśmy kilka takich dyskusji, które mam wrażenie, że są ważne i powinny być wysłuchane, zresztą częściowo z udziałem przedstawicieli rządu, czy też agent okołorządowych, jak na przykład o kapitale moralnym narodu, jak o polskiej polityce historycznej, gdzie rozmawialiśmy między innymi z dyrektorami muzeów, z Karolem Nawrockim z Muzeum II Wojny Światowej, z Jackiem Karczewskim z Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, czy z Jackiem Pawłowiczem z Muzeum na Rakowieckiej, ale także z takimi społecznikami, którzy swoją politykę historyczną robią w małych ośrodkach. Jacek Bury, komendant pewnej świetlicy OHP z ulicy Łabędzia w Lublinie, to jest człowiek, który po prostu aktywizuje tych dzieciaków na bardzo trudnym osiedlu, Bronowice. Nieprzypadkowo o tym osiedlu w Lublinie mówi się Bronx, bo to rzeczywiście są tam takie różne i ciemne strony tego osiedla, a te dzieci gdzieś pociągnięte tą pasją historyczną przychodzą do świetlicy, bo tam mają swoje miejsce, ale zostają zaszczepieni historią. Ja z tą grupą od kilku lat też jeżdżę na Wołyń, porządkujemy polskie cmentarze. To jest taka idea warta promowania, ją też tu przedstawiliśmy. I to jest takie, bo mówimy o polityce historycznej, o pamięci historycznej. Jest duża pamięć instytucjonalna i ona oczywiście musi być i od 2015 roku mam wrażenie, te wszystkie inicjatywy mają wsparcie państwa, ale też to się musi spotkać z tym zapotrzebowaniem od dołu, żeby te duże pieniądze, które w sumie państwo ma do wydania na te cele, nie szły gdzieś w próżni albo w jakieś sztuczne twory, tylko żeby naprawdę pomagać tym ludziom, którzy gdzieś z dołu mają pomysł na to, jak to dobrze robić.
Tutaj jest wiele wspaniałych, fascynujących dokumentów, ale kultura masowa to jednak przede wszystkim film fabularny. Ta trzecia RP nie dochowała się chyba takich wielkich filmów historycznych mówiących o tej naszej dwudziestowiecznej historii wciąż.
No nie, i w tym sensie przegraliśmy i to oczywiście ma związek z finansami, bo film fabularny to już nie są powiedzmy dziesiątki tysięcy, ale już tutaj mówimy o milionach złotych. Festiwal trochę też to jakby odnotował, festiwal NNW i idzie w tym kierunku, bo na przykład pokazujemy od ubiegłego roku filmy fabularne. To są na przykład Dywizjon 303, jeden z filmów, ten polski o Dywizjonie 303 w tym roku jest pokazywany tutaj w Gdyni. Natomiast pokazywanie to jedno, ale też aktywizowanie takich środowisk, które mogłyby wyłożyć pieniądze na te filmy, bo nie ukrywamy, że zazwyczaj przy dobrych pomysłach kończy się to na budżecie. Pitching Forum i takie warsztaty pitchingowe dla twórców to jest coś, co festiwal, uważam, chyba pierwszy w kraju tutaj zaproponował coś takiego, czyli spotkanie twórców z potencjalnymi ludźmi, którzy mogliby to potencjalnie sfinansować, ale nie jest to jakiś plebiscyt, tylko to są warsztaty. To jest mówienie twórcom, jak mają zareklamować swój film, jak mają napisać tak zwany treatment, jak przedstawić tą historię i w którym kierunku ją rozwijać, żeby dla kogoś, kto będzie chciał wyłożyć pieniądze, to było atrakcyjne, żeby było też nośnikiem, no nie powiem reklamowym, tak, ale nośnikiem pewnym treści, takim łatwym do skonsumowania dla kogoś, kto, no jeśli będzie dawał pieniądze, no to też nie ukrywajmy, będzie coś chciał otrzymać w zamian.
Coś jeszcze najbardziej cię uderzyło, zaskoczyło, zachwyciło podczas tegorocznego festiwalu?
Zachwyca mnie to, że niezmiennie pomaga nam pogoda, bo dzień przed festiwalem jeszcze tutaj kropiło, teraz ani kropla deszczu nie spadła i mimo, że bywa porankami i wieczorami mroźno, to jest takie miejsce spotkań. Plac Grunwaldzki, przy którym jesteśmy, Gdyńskie Centrum Filmowe, tutaj oczywiście wszystkich w Gdyni zachęcamy. Zawsze uderzające są te spotkania najmłodszych z najstarszymi. To są momenty, gdzie łza się kręci wokół, gdzie te starsze osoby widać, że jak Polska Ludowa ich pokancerowała, jak nie pozwalała, gdzieś taki wewnętrzny kaganiec narzucała, nie pozwalała im o tych sprawach opowiadać. Natomiast teraz oni mają swoje audytorium, już nie w swoich dzieciach, ale w swoich wnukach albo prawnukach, mówię, w swoich, nie tylko w swoich, bo, no bo przecież tutaj uczniowie z całej Polski przyjeżdżają, bo my jeżdżąc po Polsce, i to też Arek wielokrotnie powtarza, że festiwal nie kończy się tego dnia, kiedy tutaj mamy galę zamknięcia, tylko tak naprawdę wtedy się praca zaczyna, jeździmy z retrospektywami, zachęcamy do tego, żeby te rodzinne historie wyciągać, a gdzieś ten finał jest tutaj zawsze jesienią w Gdyni i te filmy są poruszające te młodych. One są czasami takie trochę chropowate, technicznie niedoskonałe, czasami niedoświetlone, coś tam z dźwiękiem się popsuje, ale moc historii, które one sobą niosą, jest naprawdę niesamowity. Bardzo lubię w związku z tym rozmawiać z jurorami tego konkursu Młodzi dla Historii. To są doświadczeni filmowcy, a otwierają oczy po prostu ze zdumienia i nawet oni są zaskoczeni tą fantazją młodych ludzi, jak można pokazywać ciekawe tematy historyczne.
Jutro pogrzeb generała Udruga, też chyba taka rzecz, którą państwo polskie powinno już jakiś czas temu zrealizować.
No, nie do końca, bo jakby admirał Udruk w swoim testamencie jasno powiedział, że jest warunek tego, aby on spoczął w polskiej ziemi. To chodziło o odnalezienie trzech jego dowódców, komandorów Staniewicza, Przybyszewskiego i Mieszkowskiego. Oni zostali odnalezieni na Łączce, bo byli więzieni na Mokotowie, zostali odnalezieni i zidentyfikowani, w ubiegłym roku pochowani na Oksywiu. Dziś, wczoraj chyba przypłynął okręt ze szczątkami admirała Wunruga i jego małżonki i rzeczywiście jutro będzie, dzisiaj te uroczystości się rozpoczęły, jutro finał, uroczysty pogrzeb admirała Wunruga. To się dzieje w czasie festiwalu i tu taką ciekawostkę powiem, festiwal akurat ma, jakby to nie zabrzmiało, szczęście do takich koincydencji, bo przecież kilka lat temu, kiedy jeszcze byliśmy nie tutaj w Centrum Filmowym, tylko w Teatrze Miejskim, na cmentarzu w Gdańsku pracowała ekipa profesora Szwagrzyka. Arek mówi, weź kamerę, jedź tam, dokumentuj. Profesor oczywiście i jego ekipa przyjęli nas serdecznie, bo to zawsze tak wygląda, że te kamery, dziennikarze nigdy nie byli od tych prac odganiani. I okazało się, że w Gdańsku wtedy odnaleziono bardzo płytko, 40 centymetrów pod chodnikiem, zwłoki dojrzałego mężczyzny i młodej dziewczyny. To po uzębieniu było od razu widać. Dziewczyna miała roztrzaskaną czaszkę, mężczyzna miał potrzaskane tutaj kości w okolicach klatki piersiowej, więc z podań historycznych było jasne, że mamy Zagończyka i że mamy Inkę. Później badania genetyczne tylko to potwierdziły. To też działo się w czasie festiwalu, więc jakby ta współpraca Instytutu Pamięci Narodowej i Festiwalu Niepokornie Złomni Wyklęci, to ma taki praktyczny wymiar. Też oczywiście będziemy na pogrzebie, na tych uroczystościach pogrzebowych Józefa Unruga. Bardzo dużo się o nim mówi. Siedzimy tutaj przed Placem Grunwaldzkim, gdzie widzimy piękny baner. Admirał Józef Unruk wraca do Gdyni. Chcemy to manifestować, chcemy to pokazywać. To jest ta nasza historia, o której chcemy mówić.
Historia dzieje się na naszych oczach. Zajmijmy się chwilę współczesnością. Byliście z Markiem Pyzą w Rosji, śladem smoleńskim nie tak dawno.
To prawda, tak. No jakby to jest taki temat, ja zawsze powtarzam, najważniejszy, który mnie na drodze dziennikarskiej spotkał i jego nie odpuszczę, tak mówiąc kolokwialnie. Zapytany, czy wiem, co się stało w Smoleńsku, odpowiadam zawsze, nie wiem. Ale widzę szansę przy pracy zespołu prokuratorskiego, że coś z tych spraw zostanie wyjaśnionych. I właśnie wizyta prokuratorów, grupy prokuratorów z prokuratury krajowej była pretekstem do pojechania, no nie z nimi, ale w tym czasie do Smoleńska. Rzeczywiście było tam wielu dziennikarzy. A to państwo kilka tygodni temu mogli przeczytać w tygodniku sieci i obejrzeć w telewizji w Polsce.pl, bo polecieliśmy tam dronem nad tym miejscem, gdzie ostatnie kilometry jakby Tupolew pokonywał. Tak naprawdę nie przeprowadzając żadnego eksperymentu, ale pokazując, jak ten teren wygląda teraz, jak się zmienił, jak bardzo jest zarośnięty, zalesiony. To taka ciekawostka poglądowa, bo wydaje mi się, że takiego dużego kawałka tych ostatnich 2,5 kilometra Tupolewa nie pokazał jeszcze nikt tego lotu, więc to państwo mogą znaleźć sobie na YouTubie telewizji w Polsce.pl. I byliśmy też jakby w miejscu katastrofy oczywiście. No i tutaj jest już smutny wniosek, bo mimo że mamy tam konsulat, mimo że mamy osoby, które wydawałyby się, że powinny się tym miejscem katastrofy opiekować, no to miejsce jest ogrodzone taką siatką, zarośnięte. Byłem tam ostatnio 2,5 roku temu, to wyglądało zupełnie inaczej. O ile to miejsce takie do składania zniczy, obelisk, głaz są wyeksponowane i tam rzeczywiście jest uporządkowane, no to już to miejsce, gdzie szczątki naszej delegacji jakby zostały w ziemi, jest zarośnięte, zapuszczone, zostawione i chyba już jest jasne, że na żaden pomnik tam liczyć nie możemy.
Pytanie, czy możemy liczyć na jakiekolwiek efekty tego śledztwa prokuratorskiego? Czy wiesz o tym, czy coś są jakieś wiadomości na temat tego, co z tego wynikło?
Wiesz co, no z tym jest problem taki, że no to jest 8 lat po katastrofie. Jakby od 2015 roku pracuje ten zespół prokuratorski, który ma o tyle skomplikowane zadanie, że musi jakby pracować dwutorowo, bo po pierwsze to jest praca nad śledztwem normalnie, a po drugie no to jest takie ze zrozumieniem weryfikowanie tego, co działo się do tej pory, tak, i wychwytywanie pewnych błędów. To jest chyba jeszcze trudniejsze od prowadzenia normalnego śledztwa. Też powiedzmy, że to nie jest jedno śledztwo, bo zostały wydzielone różne wątki, na przykład na temat zdrady dyplomatycznej ewentualnej i te śledztwa dzieją się równolegle. Cały czas są prowadzone prace, cały czas kompletowany jest zespół taki międzynarodowy, interdyscyplinarny, który po zebraniu wszystkich opinii no, będzie mógł jakby orzec, co tam się tak naprawdę stało, czy będziemy i ocenić, czy będziemy w stanie powiedzieć, co się tam tak naprawdę stało. Wszyscy oczywiście z niecierpliwością czekamy na wyniki z tych laboratoriów zagranicznych, bo tam powędrowały próbki pobrane i z ciał, i z wraku. Czy są materiały wybuchowe, czy nie są. Bardzo szeroki to jest zakres badań, w związku z tym i Włosi, i Irlandczycy z północy jeszcze żadnych wyników nie przysłali, ale też umowa była taka, że żadnych cząstkowych wyników nie będzie, tylko jak cała ta gigantyczna próba zostanie przebadana, to wtedy oni wydadzą taką opinię, która będzie wiążąca i którą będziemy mogli się podpierać i tak naprawdę pokierować wtedy to śledztwo albo w prawo, albo w lewo i mówić o tym jakby już wtedy tak naprawdę bez cienia wątpliwości, czy był wybuch w Tupolewie, czy nie było wybuchu i co w nim wybuchło, bo mam wrażenie, że to jest taka granica, poza którą nie przejdziemy bez tych jakby ocen naukowych.
A czy mieliście jakiekolwiek problemy z wizytą tam? Czy tam nikogo nie dziwiło, że przyjechali sobie polscy dziennikarze i latają dronem?
O dronie za chwilę, natomiast czy dziwiło? Nie dziwiło, ponieważ no, ta okazja wyjazd prokuratorów, no to była też okazja dla dziennikarza, aby się tam pojawić i pojawiło się bardzo dużo redakcji polskich. Wcześniej jeszcze redakcje rosyjskie jako jedyne, które zostały i to tylko te wiadomo prawidłowe zostały wpuszczone tam, gdzie Tupolew jest składowany. Bardzo pilnie przez Rosjan były pilnowane te miejsca, gdzie wiedzieli, że dziennikarze się pojawią, czyli no, okolice tej tak zwanej wieży, więc okolice Brzozy na działce Nikołaja Bodina. Też ten taki blok, z którego można było kiedyś spojrzeć na hangar, w którym są te szczątki składowane, to on tam już wejście na dach, na który 2,5 roku temu weszliśmy bez problemu, żeby to sfilmować, zostało pilnowane, no jakimś tam bokiem się dostaliśmy, no i co prawda jak to taka ruska solidność, no udało im się zamknąć dach, ale okien już nie, no i kiedy się wychyliłem przez okno, można było sfotografować wszystko to, co chciałem, może mniej, jakby w mniej wygodnych warunkach, ale zrobiliśmy to, co chcieliśmy i podeszliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Byli przygotowani, to jest takie rosyjskie tapetowanie rzeczywistości. Zobaczyliśmy, że polskim prokuratorom i to, ale to oczywiście pokazały tylko rosyjskie telewizje, że ubierano ich w jakieś takie skafandry, pilnowano, uwaga, żeby tam oni przypadkiem nie wnieśli jakichś materiałów wybuchowych, no bo wtedy by się okazało, że oczywiście na wraku są ślady materiałów wybuchowych. Tak wspaniale tutaj nasi bracia Rosjanie, w cudzysłowie oczywiście muszę, zadziałali. No więc to są takie działania kabaretowe, no ale taka jest rosyjska rzeczywistość, tak ten teatr Putina, tak to powiedzieliśmy, wygląda. Ten odnowiony, ten hangar to chociaż taki zysk z tego wszystkiego, a tak naprawdę polscy prokuratorzy no nie mogli za wiele tam zrobić, bo nie mogli wnieść swojego sprzętu. Ta praca wyglądała tak, że wskazywali, która część chcieli, żeby została sfotografowana i Rosjanie rzeczywiście wtedy fotografowali bardzo dokładnie. Ale też żadna z tych fotografii jeszcze w Polsce nie jest. Wykonano ponad 3,5 tysiąca fotografii różnych elementów i całości, różnych elementów, szczególnie detali. Natomiast teraz to Rosjanie ocenią, które te zdjęcia się nadają, na przykład ze względów technicznych, które się nie nadają, które są dobre, które są niedobre. Zgromadzą tą taką dokumentację. Jeśli mówimy o tylu set zdjęciach, no to pewnie chwilę potrwa i wtedy w ramach pomocy prawnej one zostaną przesłane do prokuratury krajowej. Ale dopóki nie zostaną przesłane, no to jest po prostu loteria. Kompletnie nie wiemy, co w tej dokumentacji może być.
A co z tym dronem?
Z dronem, właśnie, no bo dron, i to jest ciekawe, tutaj postęp techniki jakby nam pomaga. Dron, bardzo niewielkie urządzenie, ale dostał od nas po prostu zadanie. Wpisaliśmy mu te dane z TAFS-u z Tupolewa. Ustawiliśmy się przy takiej szosie A132, czyli taka obwodnica smoleńska, 2,5 kilometra przed pasem, no i wciśnięcie Enter spowodowało, że dron poleciał najpierw w górę, potem poleciał tam, gdzie chcieliśmy i on wrócił, a my staliśmy przebiegliśmy sobie w lesie 2,5 kilometra od tamtego miejsca. Nad samym lotniskiem nie lataliśmy, bo to jest strefa wyłączona z latania i to by rzeczywiście mogło spowodować problemy, albo też zniszczyć jakby urządzenie, no bo tam są pewnie też jakieś takie zagłuszacze i urządzenia dezaktywujące, ale dron leciał trochę wyżej niż Tupolew, bo bardziej nam zależało, mówię, no nie na robieniu eksperymentu lotniczego, tylko na pokazaniu jak najlepszym tego terenu, jak on wygląda. No widać, że ta radiolatarnia, która miała naprowadzać, znaczy po tych danych wprowadzonych, to jedna rzecz taka, która się rzuciła prosto w oczy, że dron wyleciał po prostu po lewej stronie pasa, tak jak Tupolew, czyli on był źle naprowadzany. Te dane, które dostały w kartach podejścia i zwierzy jakby podane polskim pilotom, no to nie były prawidłowe dane, tak? Oni zostali sprowadzani w złe miejsce i to nawet laik może w stanie ocenić, patrząc na to, że dron leci nie na pas, który widać w oddali, tylko po lewej stronie.
I na tym przerwiemy, bo ta historia nie jest zakończona. Bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Wikło, sieci w polityce.pl.
Dziękuję bardzo i zapraszam do Gdyni.